automaty będą grać. Jakie pytania?
Nas jest tutaj właśnie jakieś.
No już chodzi ruch. No już pana prowadzącego się poinstruowali, jak to jest jak na obronie pracy w magisterstwie. Pytanie jest niewygodne, to się po prostu mówi na odpowiedź, na którą się zna. Słuchajcie, tutaj.
Mówcie, jak najdłużej, ja nie będę mam przejść.
Taka taktyka. Zawsze tak było. Nie znasz odpowiedzi, to mówisz długo nie znasz.
Łukasz jest taki, że to niewdzięczny rolnik.
No właśnie,
nie wiem. To będzie prosto na kupie.
To właśnie. Musimy to o poszerzenie miasta.
Nie będziemy tak.
Damy radę.
Jednak zdecydowanie lepiej się tam siedzi.
No to na pewno.
Ja nie lubię mikrofonu. Wiesz, w ogóle tak nerwuję, zaraz mi się tutaj.
Tak, brakuje czegoś. No. Ale mamy za właśnie.
Pytania z publiczności też są przewidziane?
Nie, ale chyba, że chcecie.
Dlaczego nie?
Było to w planach.
Nie ma recenzji.
Nie.
A co, boisz się
pytania? Nie. Od Ani?
Ale Paweł już obejrzał.
Czasami lepiej, jak właśnie są, jest, wiesz, jakieś dyskusje, jakieś pytania, nie? Już tak samo może iść, nie?
Tak, czas ucieka.
To może już zaczniemy. Witam Państwa serdecznie podczas drugiego dnia Kongresu Polska Wielki Projekt. Dzisiaj przewidziane są dwa panele dyskusyjne. Pierwszy panel rozpoczniemy za chwilę pod nazwą Współpraca samorządowa miasta Słupska z powiatem słupskim, z gminami powiatu słupskiego. A o 13.30 zapraszamy na panel dyskusyjny dotyczący uczelnie lokalne szansą dla regionu. Tutaj gośćmi pana Pawła Rudnika będzie pan minister Piotr Miller oraz przedstawiciele Akademii Pomorskiej w Słupsku. Następnie zapraszamy państwa na krótką przerwę kawową do budynku obok. Taki żółty budynek, tutaj przejdziemy przez parking, żółty budynek po szkole hanzeatyckiej. A następnie zapraszamy tutaj o godzinie 16 na recital fortepianowy pana Zbigniewa Gacha, który zakończy tutaj nasze dwudniowe dyskusje dotyczące regionu słupskiego. Przy okazji tutaj widzimy panie, młode dziewczyny ze szkoły podstawowej z Wrześcia. Tutaj panie prowadzą zbiórkę dla chorej koleżanki, dla Dagmarki, która jest w zerówce. Dagmarka ma bardzo duże problemy z serduszkiem. Ma takie choroby, że powiem szczerze, nie potrafię ich wymienić, takie nazwy. No i potrzebne jest leczenie, które można przeprowadzić tylko w Stanach Zjednoczonych i dziewczynki tutaj pomagają jak tylko mogą. Kwota jest duża, bo trzeba zabrać 4 miliony złotych, żeby tutaj Dagmarce pomóc. Jeżeli ktoś by mógł wspomóc, to bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu tutaj organizatorów. To może zaczniemy już teraz panel Współpraca samorządowa miasta Słupska z powiatem słupskim. Ja nazywam się Kamil Patynowski, reprezentuję tutaj Fundację Lex Humana, współorganizatora tego całego przedsięwzięcia i witam tutaj znamienitych gości, polityków, samorządowców młodego pokolenia, pana Pawła Lisowskiego, starostę słupskiego.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pana Adama Jaśkiewicza, zastępcę wójta gminy Słupsk.
Dzień dobry, witam wszystkich.
I pana Łukasza Jaworskiego, radnego miasta Słupska z Klubu Prawa i Sprawiedliwość.
Witam, dzień dobry.
Miała być z nami jeszcze pani prezydent, została zaproszona, ale niestety obowiązki nie pozwoliły jej dzisiaj tutaj przybyć. Podczas rozmowy telefonicznej pani prezydent Słupska, pani Krystyna Danielewska, wojewódzka, stwierdziła, że współpraca Słupska z powiatem jest bardzo dobra i postaramy się tutaj porozmawiać z panami, czy tutaj to stwierdzenie potwierdzą, czy są może jakieś problemy, które należałoby z perspektywy czasu rozwiązać. Panowie, jesteśmy teraz po takiej historycznej, można powiedzieć, chwili. Kilkanaście dni temu doszło do ogłoszenia wyników rządowego programu Polski Ład, programu inwestycji strategicznych. Dla województwa pomorskiego z tej pierwszej edycji przeznaczonych zostało ponad 1 213 000 000 zł, dla regionu słupskiego ponad 150, jak dobrze pamiętam, 3 miliony złotych. No i chciałbym, żebyście tutaj się trochę też pochwalili, czy wasze tutaj projekty, które jednostki samorządu terytorialnego, które reprezentujecie, składali, czy dostaliście jakieś tutaj środki, jeżeli tak, to na co i czy wszystkie wasze tutaj wnioski pozytywnie zostały rozstrzygnięte. O głos poproszę pana starostę Pawła Lisowskiego.
Tak, dziękuję za zaproszenie do tej debaty. Myślę, że temat niezwykle ciekawy. Jeżeli chodzi o ten program Polski Ład i program inwestycji strategicznych, to jako samorząd powiatowy złożyliśmy 3 wnioski, bo każda jednostka samorządu terytorialnego właśnie tyle wniosków mogła złożyć. Otrzymaliśmy dofinansowanie na 2 z nich. Nasze wszystkie 3 wnioski dotyczyły zadań drogowych, na drogach powiatowych. Jest to taka główna potrzeba, z którą się mierzymy jako samorząd powiatowy. Jesteśmy odpowiedzialni za ponad 700 kilometrów dróg powiatowych. No i jeszcze jest sporo odcinków, które wymagają takich pilnych napraw i przebudów, a są ważne również z punktu widzenia rozwoju poszczególnych gmin na terenie powiatu słupskiego, więc te środki są dla nas niezwykle istotne. Przede wszystkim też w kontekście faktu, że dofinansowanie zewnętrzne wynosi w przypadku tego programu 95%, więc no szczególnie w tym okresie, w którym planujemy budżet samorządu na 2022 rok, to dofinansowanie w takim zakresie jest dla nas no, bardzo ważne i bardzo pomocne.
Dziękuję bardzo. A pamięta pan, panie starosto, jakie to były kwoty?
Łącznie otrzymaliśmy ponad 15 milionów złotych. Dokładnie to jest 15 200 000 zł. Jeszcze może powiem, jakie to będą drogi. Jedna to będzie droga Wytowno-Bydlino, myślę, że niezwykle istotna na terenie 2 gmin, gminy Słupski i gminy Ustka. No jeszcze w kontekście przebudowy drogi krajowej 21 na odcinku Słupsk-Ustka, to ta droga jeszcze bardziej zyskuje na znaczeniu. Ona jest ważna również z punktu widzenia ruchu turystycznego, który tam się odbywa. Natomiast drugi odcinek to jest odcinek miejscowości Dębnica Kaszubska. Tam dwie ulice zostaną właśnie z tych pieniędzy przebudowanych. No, to są jedne z tych inwestycji, które były długo oczekiwane i potrzebne mieszkańcom tych gmin i powiatu słupskiego.
Bardzo dziękuję. Teraz poproszę o odpowiedź pana zastępcę wójta gminy Słupsk, pana Adama Jaśkiewicza.
Witam jeszcze raz serdecznie. Tak jak tutaj pan starosta powiedział, to rozstrzygnięcie akurat tego ważnego programu finansowego w tym czasie oczywiście bardzo ważne. Gmina Słupsk podobnie, jak chyba wszystkie samorządy, skorzystała z tej możliwości, że mogła złożyć 3 wnioski. My akurat skupiliśmy się na wnioskach troszeczkę innych, nie de facto tylko i wyłącznie drogowych. Otrzymaliśmy dofinansowanie do 2 zadań w kwocie niespełna 12 milionów złotych. Tak jak pan starosta powiedział, przy 5% wkładzie własnym, bo dofinansowanie jest 95%, mówimy tutaj o inwestycji, która powinna się zamknąć kwotą 12 milionów złotych. Wkład własny gminy Słupsk to jest niespełna 630 tysięcy złotych. Te projekty bardzo ważne dotyczą przede wszystkim, jeden z nich, rozbudowy i budowy nowej sieci wodociągowej z miejscowości Szczelino, Szczelinko aż do Wynkowa. Sieci bardzo potrzebnej dzisiaj, ponieważ domyka na pewien nasz ring wodociągowy, tak mogę to nazwać, ale przede wszystkim pozwala na rozwój tej części gminy. Więc ten projekt dotyczy głównie budowy sieci wodociągowej wraz z odbudową infrastruktury drogowej, bo ta sieć przebiega w części w chodnikach. Natomiast duży drugi projekt na prawie 10 milionów złotych dotyczył miejscowości Popegeerowskiej, gdzie złożyliśmy wniosek na rozbudowę stacji uzdatniania wody, pełną modernizację z rozbudową z tej stacji, budową nowego odcinka sieci wodociągowej, a przede wszystkim na modernizację całej infrastruktury sieciowej i drogowej w miejscowości Kusowo. To jest bardzo duże zadanie i bardzo trudne, bo jest to miejscowość typowo popegeerowska, gdzie tych sieci różnych, najróżniejszych, łącznie z ciepłowniczą, bo niegdyś tam była jedna kotłownia zbiorcza, jest bardzo dużo i bardzo trudny projekt i myślę bardzo drogi, na tyle drogi, że chyba gminy nie byłoby stać nigdy, żebyśmy ją samodzielnie, tę inwestycję w jednym czasie zrobili, więc te dwa wnioski uzyskały dofinansowanie.
Bardzo dziękuję za odpowiedź. A co z miastem? Jak tutaj miasto wypada na tle innych jednostek?
Tak, w mieście sprawa wyglądała tak, że no my, ja reprezentuję Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, więc my jako radni zgłosiliśmy swoje trzy pomysły do Polskiego Ładu. Następnie, że tak powiem, pomysły miasta zostały zgłoszone przez panią prezydent. Jeden z tych pomysłów jest naszym pomysłem, to jest pomysł renowacji, modernizacji, dostosowania do tego, by to miejsce miało jakiś swój charakter taki może troszeczkę bardziej rozrywkowy, to jest Park Kultury i Wypoczynku. Inne zgłoszone projekty to były ulice, które no, trzeba remontować, ponieważ bez tego, w mieście, żeby w mieście się jeździło lepiej, prawda, bo bez tego, no, nie oszukujmy się, jest źle. I do ulice, Park Kultury i zbiornik retencyjny na ulicy Małcużyńskiego, tak. No tam wcześniej też zostały pozyskane pieniążki od państwa na remont ulicy. Remont ulicy wyszedł tak, że no niestety zalewani są ludzie podczas większego deszczu. No i w ten sposób jest to teraz ratowane, że będzie zbiornik retencyjny, który pomoże tym mieszkańcom. Tak to wygląda. To jest suma ponad 30 milionów. Do tego jest jeszcze projekt województwa na modernizację Czerwonego Spichlerza. No, tam będziemy mieli miejsce takie kulturalne, muzealne i tak dalej. Koło Białego Spichlerza to będzie się teraz też komponowało razem z całą modernizacją wzdłuż rzeki Słupi.
Bardzo panu dziękuję. Panowie, tak jak mówiliście, jednostki samorządu terytorialnego mogą składać w ramach Polskiego Ładu maksymalnie 3 wnioski. Wiemy, że pod koniec roku zostanie ogłoszony, tutaj pan minister Piotr Miller już o tym też mówił, zostanie ogłoszona kolejna edycja konkursu Polski Ład. Czy chcecie składać, jakie są plany ogólnie samorządów? Chodzi mi tutaj o współpracę. Czy wy jako samorządowcy chcecie, no wiadomo, że też chcecie korzystać z tego indywidualnego składania tych wniosków, ale czy są jakieś plany składania ich wspólnie? Bo wiemy, że taka możliwość istnieje, zakładając jakiś związek powiatowo-gminny, związek międzygminny. Czy coś się już w tym temacie zadziało? Jeżeli tak, to na jakim to jest etapie? Kto był tutaj inicjatorem? No bo wiem, że już takie jakieś tutaj informacje medialne się pojawiały, dlatego tutaj zapytam pana starostę na początku, pana Pawła Lisowskiego.
Tak, rzeczywiście tak jest. W ramach tego programu inwestycji strategicznych beneficjentami w tym programie mogą być oprócz gmin, powiatów i województw, które, jak już zostało tutaj powiedzianych, mogą te jednostki złożyć po 3 wnioski. Również beneficjentami mogą być związki jednostek samorządu terytorialnego, więc byliśmy na takim też wyjazdowym konwencie wójtów i burmistrzów w Warszawie, właśnie na zaproszenie pana ministra Millera w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i tam rozmawialiśmy o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych. No i gdy rozmawialiśmy o tym programie inwestycji strategicznych, jakby na wiadomość, że beneficjentami mogą być również związki jednostek samorządu terytorialnego, no to od razu taki pomysł się zrodził, aby taki związek powołać na naszej ziemi, w regionie słupskim. Po tej wizycie spotkaliśmy się w słupskim starostwie, wójtowie, burmistrzowie. Na tym etapie jeszcze miasto Słupsk również uczestniczyło w tych rozmowach. No i podjęliśmy decyzję o utworzeniu takiego związku. W skład tego związku chęć wyraziły wszystkie gminy z terenu powiatu słupskiego plus powiat słupski. Więc jest to związek powiatowo-gminny. No przede wszystkim trudna jest rejestracja tego związku, bo to jest tam dwuetapowo. Najpierw trzeba przyjąć statut. Ten statut musi zostać przyjęty przez wszystkie gminy z terenu powiatu słupskiego, przez wszystkie rady musi przejść, został przegłosowany. Następnie ten statut jest wysyłany do wojewody. Wojewoda ma określony czas na taką opinię formalno-prawną na temat tego, czy ten statut jest zgodny z prawem. Tutaj to ta współpraca wyglądała bardzo dobrze. Szybko udało nam się to przejść, te wszystkie procedury. W tej chwili mam informację, że kolejny krok został zrealizowany. Ten związek został zarejestrowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. administracji, bo taka jest też procedura. I następnie po opublikowaniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym on nabiera, że tak powiem, już mocy sprawczej i wtedy spotykamy się po raz kolejny, wybieramy zgodnie ze statutem Związku organy i wtedy możemy działać. Bardzo nam zależy na czasie. Tutaj wszyscy wójtowie, wszystkie gminy no, widzą w tym dużą szansę, ponieważ no, tak jak tutaj zostało to powiedziane, ten program jednak jest programem, gdzie te dofinansowania są na wysokim poziomie. W tej pierwszej turze tego programu samorządy z terenu regionu słupskiego, w tym Słupsk jako miasto, ale również gminy i powiat, no, byliśmy znacznymi beneficjentami. Więc mając możliwość złożenia 3 dodatkowych wniosków, no, to na pewno zwiększamy swoje szanse na po prostu sprowadzenie większych pieniędzy do regionu słupskiego. A ten związek ma jeszcze jeden walor, moim zdaniem, taki dosyć istotny, o którym warto wspomnieć. Ten walor polega na tym, że te 3 samodzielne wnioski, które możemy składać, no to każda gmina ma jakąś swoją własną potrzebę, tak? Powiat ma swoją potrzebę, miasto ma swoje. Natomiast związek jakby sam wymusza na nas taką potrzebę współpracy i to będą wnioski składane na inwestycje, które są ważne nie tylko punktowo w jakimś jednym obszarze, w jednym sołectwie czy w jednej gminie, ale to będą wnioski, które są ważne z punktu widzenia rozwoju całego regionu. Tak? A mamy kilka takich obszarów, które no wyraźnie gdzieś są zaniedbane. No tak jak mówiłem, że spore pieniądze inwestujemy w tej kadencji, ale takim priorytetem działania powiatu są drogi powiatowe i przebudowa tych dróg. Natomiast no jesteśmy też terenem, szczególnie ta północna część, silnie nastawionym na rozwój turystyki i trochę brakuje tej infrastruktury turystycznej w postaci chociażby ścieżek rowerowych. Więc no widzimy kilka takich obszarów, dzięki którym no będziemy mogli złożyć te wnioski, tak? Więc no jestem dobrej myśli. Najważniejsze jest to, że potrafiliśmy jakby wspólnie usiąść ze wszystkimi wójtami, burmistrzami, porozumieć się, bo były przecież też wątpliwości. To nie jest taki typowy związek, bo typowy związek jednostek samorządu terytorialnego to jest taki związek, gdzie wyodrębnia się jakieś zadanie, umawiamy się na konkretny obszar, którym będziemy się zajmować. Natomiast to jest związek, który no, powstał po to, żeby właśnie ściągać środki zewnętrzne i następnie na podstawie porozumień, które też są taką formą współpracy pomiędzy samorządami, te zadania będą przekazywane w ramach tego związku.
Ale przepraszam bardzo, dobrze, bo teraz na pytania będzie w przerwie czas. Proszę bardzo. No, panie starosto, mówił pan właśnie tutaj o gminach, powiatu, o starostwie. A co z panią prezydent, znaczy co z miastem? Bo na początku, tak jak tutaj zrozumiałem, pani prezydent brała udział w spotkaniach. I dlaczego miasto nie wstąpiło, bo rozumiem, że nie wstąpiło na tym etapie do tego związku powiatowo-gminnego.
Tak, tak. No ja nie czuję się upoważniony, żeby odpowiadać tutaj za panią prezydent. Powiem tak, to była, tak powiem, samodzielna decyzja, suwerenna każdej jednostki samorządu terytorialnego. My nikogo nie zmuszaliśmy do tego, żeby do tego związku przystąpił. Pani prezydent podjęła taką decyzję na podstawie też jakby swoich opinii, między innymi prawnych. Natomiast my też mieliśmy swoje. Wiemy, że podobny związek tego typu działa w województwie zachodniopomorskim już od kilku lat i ściąga naprawdę duże środki na obszar, na terenie, którym działa. Więc my tych wątpliwości nie mieliśmy, a tak jak powiedziałem, no ta ocena pod względem formalno-prawnym, ona została przeprowadzona i związek został pozytywnie zaopiniowany. W tej chwili został zarejestrowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, więc my tego typu wątpliwości nie mieliśmy. No jesteśmy też w takiej sytuacji jako samorząd powiatowy, ogólnie samorządy powiatowe nie są to bogate samorządy, tak, budżet powiatu wynosi 160 milionów złotych, cały poszczególne gminy na terenie powiatu słupskiego, ich zamożność też jest zróżnicowana, więc no, szukamy każdej szansy na możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych na przecież no, tak potrzebne i oczekiwane inwestycje. Tak? Natomiast no, miasto podjęło taką, a nie inną decyzję. My ją szanujemy, jest to suwerenna decyzja miasta. My nic na tej decyzji nie tracimy. Tak? Możemy składać wnioski po prostu dotyczące obszaru tych gmin, które w ten związek weszły.
A teraz pytanie kieruję do pana radnego, to jest z miasta. Czy wy jako radni, wiem, że pan reprezentuje klub opozycyjny, czy były jakieś z panią prezydent na ten temat rozmowy prowadzone, czy pani tutaj prezydent opowiadała, mówiła, dlaczego jest taka decyzja, jak to wynika z waszej tej strony radnych?
To znaczy, Może inaczej, bo nie ma pani prezydent, ja jestem z miasta, więc mógłbym się pokusić o to, by jakby to powiedzieć, stanąć w obronie pani prezydent, bo reprezentuję też miasto. I jak patrzę jednak na to wszystko, no to powiat i gminy mogą w najbliższym czasie dostać jakieś środki, a my będziemy tylko na to patrzeć. Więc nie ma, ja nie widzę tutaj pola do obrony pani prezydent. No, no przykro mi, no nie ma pani prezydent, nie może się w tej chwili nam tutaj wypowiedzieć swojego zdania. Ale myślę i mam nadzieję, że, bo można to było przeczytać, pani przedstawiciele ratusza powiedzieli, że to nie jest temat zamknięty. Więc no, trzeba liczyć na to, że jednak miasto wejdzie do tego, jakby to powiedzieć, układu, będzie pozyskiwało pieniądze, bo one są nam po prostu potrzebne na różnego rodzaju inwestycje i miasto nie może się zamykać na szansę, która jest nam tutaj dawana z zewnątrz. Proszę Państwa, nie oszukujmy się, my tutaj mówiliśmy wcześniej o Polskim Ładzie. Miasto Słupsk razem z tym czerwonym spichlerzem dostanie, to jest 50 milionów złotych. To jest więcej niż Koszalin. My na dzień dzisiejszy konkurujemy między sobą tutaj, na miejscu. Kiedyś Słupsk zawsze konkurował z Koszalinem. No może warto by było wrócić do tego, tworzyć coś dużego, duży może więcej. I idźmy może w tym kierunku. No musimy działać wspólnie, razem. Tutaj przecież nie widzę takiego problemu, żeby można było to zrobić.
Ja jeszcze poproszę o głos pana zastępcę wójta tutaj, żeby się też wypowiedział z punktu widzenia tutaj gminy Słupsk.
Ja dziękuję. Jakby uzupełniając, oczywiście tak jak pan starosta powiedział, my w żaden sposób nie chcemy się wypowiadać się za prezydenta Słupska. Natomiast ja myślę, że tutaj ta informacja, o której pan starosta powiedział, rzeczywiście procedura niełatwa i wymagała pewnego reżimu i dyscypliny pewnej czasowej, ale też i bardzo dobrej współpracy z radami poszczególnych gmin, jeżeli chodzi o nas włodarzy. Natomiast rzeczywiście te wątpliwości prawne po stronie miasta na tym etapie mogły gdzieś być jednym z argumentów i tak jak pan starosta powiedział, my nie zamykamy drogi, tak jak dzisiejszy temat tego kongresu, jeden z tematów mówi o naszej współpracy. Ta współpraca jest, będzie i myślę, że tutaj chyba takim argumentem koronnym dla tego związku będzie pierwsza pozyskana wspólna dotacja na wspólną inwestycję i wówczas i po stronie miasta te wątpliwości gdzieś się rozwieją. Tutaj pewnie tak było, że każdy analizował po swojej stronie swoje racje prawne i my bazowaliśmy na tym, co się już zadziało i również na tym, jakie stanowisko organ nadzorczy wyraził wobec naszego statutu. I ten związek w tej formule powstał i tak jak pan starosta powiedział, przede wszystkim infrastruktura, myślę, na początek rowerowa. Natomiast sam, jakby uzupełniając samą informację na temat związku, my już tutaj w ramach naszego powiatu, w ramach wspólnych konwentów od jakiegoś czasu mocno się zastanawialiśmy nad tym, żeby taki związek powstał, a jakby głównym zadaniem tego związku na wtedy, bo to był rok już 19, końcówka 18, początek 19, to była komunikacja publiczna. I tutaj już dawno się zastanawialiśmy, jak ten związek spróbować powołać. Niestety przyblokowała nas zmiana ustawy o transporcie drogowym, bo gdyby to się zadziało, myślę, że związek powiatowo-gminny z udziałem pewnie miasta miał szansę dużo wcześniej powstać. Także nie zamykamy, tak jak pan radny powiedział, nie zamykamy się przed miastem i miasto myślę też przed nami, więc kwestią pewnie czasu będzie, kiedy przystąpią również do tego związku. I tak jak pan starosta powiedział, to jest kolejna szansa na pozyskanie środków dla tego regionu, bo my patrzymy na to troszeczkę szerzej. Tak jak tutaj już była mowa o tym, że każdy z nas będzie wybierał kolejne inwestycje, o które będzie wnioskował dzisiaj. Już wiemy, że w drugim naborze będzie dodatkowa szansa na składanie dodatkowe zadania przez te gminy, na terenie których funkcjonowały gospodarstwa państwowe. My już dzisiaj jesteśmy gotowi, bo tak jak wiemy i państwo też wiecie i słyszycie, bo to medialnie bardzo często się pojawia, w każdej gminie, w każdym powiecie, w każdym mieście tak naprawdę ilość inwestycji, którą można rozpocząć prawie na jutro, od jutra, jest tak duża, że nie trzeba się za bardzo zastanawiać, o które będziemy wnioskować, bo przynajmniej z punktu widzenia gminy Słupsk my dbamy o to, żebyśmy byli dokumentacyjnie dość dobrze przygotowani i właściwie tylko oczekiwanie na to, żeby kolejny jakiś nabór się pojawił i kolejny konkurs, czy kolejny taki mechanizm, jak mamy dzisiaj Polski Ład. Więc myślę, że jeszcze wiele przed nami wspólnych takich spotkań i rozmów, ale z punktu widzenia mojego, jako zastępcy wójta gminy Słupsk, myślę, że nie trzeba chyba mówić w ten sposób, że mamy tutaj nie konkurować ze sobą, bo my chyba dzisiaj tego tak nie odbieramy, że konkurujemy ze sobą. My raczej, mimo że samorząd ma już 30 lat, tak, mimo że określamy się wszyscy samorządowcami, bo tak jest, to te samorządy się jednak troszeczkę różnią. Troszeczkę inaczej jest, tak jak pan starosta powiedział, jest zarządzać samorządem w powiecie, inaczej w gminie, inaczej w mieście, ale te wspólne płaszczyzny, pewnie będzie jeszcze szansa o nich dzisiaj porozmawiać, są i myślę, że na tej bazie zbudujemy tą współpracę jeszcze lepszą. Dziękuję.
I oby tak było, nie konkurencja, tylko współpraca i mówię, tak jak tutaj wcześniej też pan radny powiedział, duży może więcej, no dla dobra mieszkańców tak naprawdę, no mówię, no jak jest szansa pozyskiwania środków, to oby tutaj miasto też wstąpiło do tego związku. Panowie, mówimy tutaj o współpracy samorządowej, ale jak już zaczęliśmy mówić o tym Polskim Ładzie, to tak krótko tylko bym poprosił, no bo pojawiają się różne informacje też medialne, przede wszystkim od samorządowców z dużych miast, że tej współpracy nie ma, jeśli chodzi o samorząd, rząd. A jak to wynika, wygląda tutaj z waszego punktu widzenia, z punktu widzenia samorządowców ziemi słupskiej? To może też zaczniemy tutaj teraz od pana wójta gminy Słupsk.
Ja myślę, że jak wygląda współpraca na linii samorząd-rząd. To już tutaj zaczęliśmy o tym rozmawiać. Tutaj ten wspólny konwent wyjazdowy do Warszawy to jest ten przykład. Natomiast patrząc z punktu widzenia naszego, myślę, że nie możemy tutaj mówić o tym, że tej współpracy nie ma, wręcz odwrotnie jest, a najlepszym dowodem tej współpracy ostatnim jest chyba najważniejsza rzecz, którą się udało w ciągu ostatnich kilku tygodni, czy kilku miesięcy rozstrzygnąć, to jest zmiana decyzji przede wszystkim dotycząca tej dużej inwestycji, która dotyczy całego regionu, czyli wschodniej lub zachodniej obwodnicy miasta Słupska i Kobylnicy, która z punktu widzenia nas samorządowców no i przede wszystkim mieszkańców, bo ja we wszystkich tych konsultacjach uczestniczyłem, nie była do końca trafionym projektem. No, oczywiście bardzo ważnym z punktu widzenia tranzytu dookoła Słupska i z punktu widzenia zarządu dróg krajowych. To trzeba sobie jasno powiedzieć, że ich jakby sposób postrzegania tej inwestycji był na rozwiązanie problemów tranzytowych bardzo prawidłowy. Natomiast jeżeli chodzi o nasz region, to jest chyba ten najlepszy przykład do tego, że mogliśmy się bardzo szybko, sprawnie porozumieć i wsłuchując się w głosy mieszkańców nie tylko miasta Słupska, czy odwrotnie, nie tylko gminy Słupsk, czy gminy Kobylnica, wypracować jeden wspólny cel i on dość szybko dał się zrealizować. Dzisiaj rozmawiamy już o tym, że przynajmniej na tym etapie konsultacje zostały zakończone i ten projekt obwodnicy miasta, czy wschodni, czy zachodni, zmienił się w konkretną inwestycję, w konkretną zadanie, czyli dokończenie ringu słupskiego, o co zabiegamy od dawna jako samorząd. Nasza gmina, odkąd ja jestem młodym samorządowcem, bo od 6 lat w tej gminie, ale odkąd pamiętam, my rok o rok wpisujemy do budżetu pieniążki na współfinansowanie dokumentacji dwóch etapów ringu słupskiego. Dzisiaj również wystąpiliśmy do pani prezydent z takim apelem, żeby również to zrobili. My zabezpieczymy środki na dokumentację. To pewnie jeszcze będzie o tym można porozmawiać. Natomiast to jest ten przykład właśnie, gdzie ta współpraca bezpośrednia, tak? Bo tych przykładów można by było mnożyć, ale ta jest akurat takim konkretnym przykładem, gdzie właśnie ta współpraca, dzięki tutaj oczywiście bardzo mocnemu zaangażowaniu pana posła Piotra, mogliśmy się szybko spotkać i jakby te decyzje dość sprawnie zapadły. Przecież dzisiaj miasto już praktycznie ma otwartą drogę, żeby rozpocząć pierwszy etap tej inwestycji od ulicy Słonecznej. Także myślę, że ten przykład pokazuje, że ta współpraca jest i jakby wpisuje się w to, co wcześniej już powiedzieliśmy, że chyba zarówno samorządy, jak i samorządy i rządzący muszą ze sobą współpracować. Oczywiście będą zawsze pola do dyskusji, zawsze będą różnice zdań, zawsze będą taka optyka, że nie wszędzie będziemy się ze wszystkim musieli zgodzić, ale na tym to polega, żeby właśnie wypracowywać pewne kompromisy i pewne wspólne inwestycje, bo w żaden sposób nie można się przecież zamknąć tylko i wyłącznie patrząc na swój interes czy na swój kawałek ogródka, tak jak to ktoś ładnie kiedyś powiedział. Także myślę, że z mojego punktu widzenia mogę powiedzieć, że ta współpraca jest i zapewne będzie.
Bardzo panu dziękuję. A jeszcze mam takie pytanie, jak już kończąc ten wątek współpracy samorządu z rządem, jest taki specjalny program dla ziemi słupskiej rekompensujący tutaj bliskość tarczy antyrakietowej. Tutaj inicjatorem tego programu był pan minister Miller. Na jakim to jest etapie? Bo wiem, że on jest rozpisany na lata 19-24. Wiem, że tam będą jakieś drogi powiatowe też w ramach tego remontowane. Wiem, że w mieście Słupsku jest remontowana obecnie, chyba jeszcze nieskończona, ulica Zygmunta Augusta, stadion na ulicy Zielonej. Jak to obecnie wygląda? Na jakich etapach są te inwestycje? Może pan starosta?
Może trochę o genezie tego programu warto wspomnieć, bo rzeczywiście jest to program, że tak powiem, unikatowy na skalę kraju. Jest to program dedykowany tylko i wyłącznie dla ziemi słupskiej. Zresztą on tak się nazywa, program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych ziemi słupskiej. On jest w związku z tym, że w podsłupskim Redzikowie jest baza antyrakietowa i jakby osobiście nie mam wielkich obaw i ta baza jakoś tam funkcjonuje. Niemniej jednak taki potężny argument z naszej strony jest taki, że jesteśmy jedynym miejscem w Polsce, gdzie aby inwestor uzyskał pozwolenie na budowę, tam są dwie strefy, pierwsza ta 5-kilometrowa, później tam ta 25-kilometrowa i te obostrzenia oczywiście one się różnią, ale wymaga specjalnych uzgodnień zarówno ze stroną polską, jak i ze stroną amerykańską wojskową, więc to jest ten duży argument, że dla tego regionu potrzebna jest jakby taka, nie chciałbym używać tego słowa rekompensata, ale dodatkowe właśnie wsparcie związane z tym, że takie dodatkowe procedury obowiązują. I no rzeczywiście tutaj gmina Słupsk to od samego początku brała udział w tych rozmowach z różnymi rządami. My jako samorząd powiatowy też włączaliśmy się w te dyskusje na temat tego dodatkowego właśnie wsparcia. I myślę, że ten program może być takim przykładem pozytywnej współpracy zarówno wewnętrznej pomiędzy nami jako samorządowcami, jak i właśnie zewnętrznej z administracją rządową. No tutaj rzeczywiście padło imię pana posła Millera i pana ministra i no obiektywnie trzeba powiedzieć, bo tutaj pewnie na sali siedzimy i mamy różne poglądy polityczne i mamy różny stosunek do rządu, ale no rzeczywiście mamy człowieka, który bardzo mocno wspiera nasze działania, mówię tutaj o działaniach samorządów i mam wrażenie, że rozumie te nasze potrzeby, a ma też możliwość jakby wpływania na rzeczywistość, co jest jakby niebagatelne. I no ten zastrzyk 115 milionów złotych dla naszego regionu, no to są kolejne ważne i potrzebne inwestycje. 30 milionów złotych beneficjentem takiej kwoty będzie miasto Słupsk, 30 milionów złotych gmina Słupsk, na terenie której znajduje się ta baza, 30 milionów złotych trafi do samorządu powiatu słupskiego, a reszta tej kwoty 90-115 to jest 25 milionów trafi do pozostałych gmin na terenie powiatu słupskiego. My też inwestujemy te pieniądze w infrastrukturę drogową, ale infrastrukturę drogową powiatową jakby komplementarną wobec budowania drogi ekspresowej S6. No mamy taką wiedzę, gdzie ta droga będzie mniej więcej przebiegała, na jakim horyzoncie czasowym i w związku z tym też już jakby wyprzedzamy te fakty i jakby inwestujemy w drogi, które będą drogami dojazdowymi do drogi ekspresowej S6. No i tutaj już jedna inwestycja jest rozpoczęta z Siemianic do Jeziorzyc. I to jest właśnie droga, która jest realizowana z tego dodatkowego programu, ale również na terenie gminy Damnica, na terenie gminy Główczyca, na terenie gminy Potęgowo, to również są przewidziane drogi, które będą dofinansowane z tego dodatkowego programu. A mówiłem tutaj też o tej dobrej współpracy zewnętrznej, naszych samorządów. Myślę, że też o tym warto wspomnieć, że ona wygląda bardzo dobrze też w porównaniu do tej wewnętrznej, bo czasami choćby przykład tego transportu publicznego czy przykład tego związku pokazuje, że nie zawsze odbieramy na tych samych falach. Natomiast wtedy, gdy przychodzi do ubiegania się o jakieś środki zewnętrzne czy na inwestycje, których my bezpośrednio nie możemy realizować, ale o które możemy choćby lobbować, to myślę, że tutaj należy pochwalić tą współpracę i pomiędzy gminami, powiatem, ale również pomiędzy miastem, bo w tych rozmowach na rzecz programu, na rzecz zwiększenia szans rozwojowych ziemi słupskiej, oczywiście mieliśmy ministra Millera, który w całym procesie nas bardzo mocno wsparł, ale również mówiliśmy jednym głosem jako samorządy i to też jest jakby kluczowy element tej całej układanki i tego sukcesu, tego programu.
Bardzo panu dziękuję, panie starosto. A panie radny Łukaszu, a jak to wygląda sytuacja w Słupsku? Bo wiem właśnie, tak jak mówiłem, kończona, ku końcowi dobiega inwestycja z ulicy Zygmunta Augusta. Co chwila pojawiają się informacje na temat Stadionu Zielonego. Pan jest znany z tego, że interesuje się pan, tutaj jest pan zaangażowany, jeżeli chodzi o sport. Jak sytuacja ze stadionem wygląda? Na jakim to jest etapie obecnie?
Tak, może zaraz dojdziemy do stadionu, ale no, tutaj mamy właśnie ten... To coś, co zadziałało, że miasto, powiat, wszyscy zadziałali razem. Tak? Wracając do poprzedniego tematu. Tutaj wszyscy zadziałali razem i mamy tą rekompensatę. Ja bym chciał tylko przypomnieć, że temat tarczy antyrakietowej pojawił się w 2007 roku. To jest, tak prawdę mówiąc, już kawał czasu temu. To poprzedni prezydent Maciej Kobyliński, on miał swoje plany i pomysły na jakąś rekompensatę. On chciał ring, chciał uniwersytet w mieście, chciał, no, pan prezydent Kobyliński miał takie pomysły bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe miał pomysły, tylko wykonanie później jest słabsze. No i też nie oszukujmy się, no, nasze miasto no nie ma 300 tysięcy, nie jest takie wielkie, w którym można by było rzeczywiście pewne inwestycje przeprowadzać. No, no mamy dzisiaj jak łaparki, widzimy jak to wygląda. Więc
ale macie przez pana, wszystkie... pana prezydenta już nie ma.
Tak, dokładnie. No, chciałem tylko troszeczkę tutaj historii, że przez te wszystkie lata, no, w związku z tym, że ta tarcza gdzieś tam się budowała, ona tam, temat był wstrzymywany i tak dalej, tu już decyzja Amerykanów, czy tam Iran będzie miał te rakiety, czy nie będzie miał, czy będzie mógł je wystrzelić, czy nie będzie mógł, jeszcze nie może i tak dalej. Więc ta tarcza jeszcze nie jest wykończona. Jak jutro by Iran wystrzelił rakietę, pokazał, że potrafi strzelać rakietą międzykontynentalną, to tarczę rakietową byśmy w tydzień mieli skończoną. I mijały lata i nie mieliśmy z tej tarczy antyrakietowej żadnej tej właśnie rekompensaty. Nie mieliśmy nic. I nagle pojawia się polityk ze Słupska, który jest na
młodego pokolenia.
Młody, tak, na dobrym stanowisku. I temat, że tak powiem, jest załatwiony. Nie ma w ogóle żadnego problemu. No dzisiaj podejrzewam, że nie jeden obszar w kraju by chciał mieć tarczę antyrakietową, bo można by było pozyskać dzięki temu jakieś pieniądze, tak? No i docieramy do stadionu. No tak, no to już jest mój konik, także. Jak ja widzę, jak stadion się remontuje, buduje, no to po prostu serce ściska. Mamy już wyremontowane kasy, jest wejście na stadion. To jest po prostu przeskok z PRL-u do nowoczesności. Na dzień dzisiejszy budują się dwie trybuny za bramkami. Oprojektowane są też Jupitery, ale to już, to mam nadzieję, w niedalekiej przyszłości i dach. Także będziemy mieli w mieście obiekt sportowy, piłkarski, z takiego prawdziwego zdarzenia na miarę naszego miasta, bo też pamiętajmy, że trzeba znać miejsce szeregu.
No, kiedy będzie przynajmniej druga liga?
Co z klubem? No tutaj to już jest pytanie do działaczy klubu, do osób, które mogłyby klubowi pomóc. Kiedyś klub był dotowany z miasta sumą 600 tysięcy. Dzisiaj klub dostaje 120 czy 110 czy 130 tysięcy, więc za takie pieniądze no nie da się zrobić porządnej piłki. Piłka nożna to jest bardzo kosztowny sport. Bez wsparcia z miasta, ale takiego solidnego, takie jak było 8-9 lat temu, nie da się zbudować piłki nożnej. No, no, są sponsorzy, przychodzą i tak dalej, ale jeżeli nie ma tego takiego
jakby to powiedzieć, lewara, to się nie da. I mamy na dzień dzisiejszy stadion. No teraz musimy zacząć myśleć o tym, żeby budować klub. No może razem z powiatem, może z gminami. Klub będzie reprezentował no nie tylko miasto Słupsk też, tylko klub, taki klub reprezentuje, tak jak koszykówka. No przecież koszykówka nie reprezentuje tylko miasta Słupska czy jakiejś konkretnej dzielnicy. No nie jesteśmy Krakowem, że Nowa Huta, to Hutnik reprezentuje Nową Hutę, a nie cały Kraków. Tylko my jesteśmy Słupskiem, jesteśmy całym regionem. Tutaj klub sportowy reprezentuje całą okolicę naszą. Od Koszalina aż do Gdańska, bo ja pomijam mniejsze miejscowości, tak? I od Koszalina do Gdańska klubu piłkarskiego nie ma. Na południu mamy Chojniczankę, Chojnicę. Wcześniej była Bytowia. No, Bytowi już nie ma.
Znaczy, okej, okay, bardzo, bardzo dziękuję za odpowiedź, bo zeszliśmy już trochę z tematu. Zeszliśmy z tematu.
Jest, przepraszam, tak, jest Bytowia w czwartej lidze, oczywiście, ale nie ma tej Bytowi, nie ma już tego silnego klubu po prostu, tak? Jest na tym samym poziomie, co Gryfów.
Dziękuję serdecznie. Bardzo, bardzo dziękuję. Pan starosta wspomniał przed chwilą o porozumieniu transportowym, znaczy porozumieniu, próbie porozumienia transportowego z miastem, bo z tego, co już tam przygotowując się tutaj, czytałem jakieś artykuły prasowe, tego porozumienia cały czas nie ma. Była jakaś próba w 2019 roku, jak dobrze pamiętam, wykreowania tego porozumienia, by powiat mógł skorzystać ze środków z rządowego tego programu Funduszu Przewozów Autobusowych. Może pan się tutaj, starosta, odniesie do tego. Na kim to jest etapie? W ogóle co to jest ten fundusz tych przewozów autobusowych? Jak to wygląda?
Jeżeli chodzi o Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, to jest to fundusz, który jest dedykowany dla samorządów, które mogą ubiegać się o dodatkowe pieniądze na tak zwane linie użyteczności publicznej. No tak mówiąc ogólnie i w skrócie o takie jakby zapełnienie białych plam komunikacyjnych i za każdy przejechany tak zwany wozokilometr jest dopłata. Na początku to była dopłata złotówki, później gdy wybuchła pandemia, to zwiększono tą dopłatę do 3 zł. I rzeczywiście tam, gdzie ten transport publiczny jakoś funkcjonował, to bez jakby tej dodatkowej pomocy, bez tego dodatkowego wsparcia z tego funduszu, no w zasadzie ten transport pozamiejski, który i tak jak Państwo sobie pewnie zdajecie sprawę, no przeżywał ogromne trudności. Praktycznie po przemianach ustrojowych ten transport był w coraz gorszym stanie, bo tak jak transport miejski, on miał dofinansowania, on miał swojego gospodarza, zawsze miasto za to odpowiadało, to był jakby ważny obszar funkcjonowania miasta, tak transport pozamiejski był trochę taki pozostawiony bez gospodarza. I w związku z tym, że pojawił się ten fundusz, tak, my jako samorząd powiatowy wspólnie z powiatem lęborskim jesteśmy udziałowcem w przedsiębiorstwie komunikacji samochodowej, to w Słupsku S.A., spółce akcyjnej, to wystąpiliśmy do tego programu o dofinansowanie od razu na tej pierwszej edycji, kiedy on się pojawił, kiedy można było uzyskać tą złotówkę. Pozyskaliśmy te środki. W tej chwili pozyskujemy już te środki no, w dużo większych kwotach. To są już miliony złotych. Myślę, że już powoli widać, jak ten tabor autobusowy też na pozamiejski się zmienia. Skorzystaliśmy też z tego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, złożyliśmy wniosek na 10 nowych autobusów i tutaj takie środki również otrzymaliśmy. Więc w połączeniu właśnie z tym Funduszem Rozwoju Przewozów Autobusowych naprawdę nieźle będzie to wyglądało. Tutaj korzystając z okazji, że jest ze mną pan wójt Jaśkiewicz, który merytorycznie zresztą bardzo dobrze na transporcie zbiorowym się zna, też podziękuję gminom, bo gminy też dokładają nam do tego wkładu własnego, do tego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i ta współpraca naprawdę świetnie wygląda i dzięki temu ta częstotliwość tych połączeń autobusowych na terenie powiatu słupskiego no, wygląda tak, jak wygląda. Bez tego funduszu i bez tej współpracy z gminami no, z pewnością tak by nie było. A myślę, że tak jak w niektórych regionach w Polsce, że wiele PKS-ów, wiele firm zajmujących się transportem pozamiejskim no, po prostu ogłosiło upadłość. Także tutaj, jeżeli chodzi o ten wątek miejski, to rzeczywiście sytuacja wygląda tak, że no, przecież miejscem docelowym dla tych wszystkich połączeń. No przede wszystkim jest miasto Słupsk. Te autobusy dowożą mieszkańców, dzieci, młodzież do szkół, ludzi do pracy i tak dalej, i tak dalej. i ta dopłata naliczana jest tylko i wyłącznie na terenie powiatu słupskiego. W momencie przekroczenia granicy administracyjnej miasta ten autobus po prostu już jedzie bez tej dopłaty. W związku z tym, że my jesteśmy jako samorząd powiatowy oddzielnym samorządem niż Słupsk, tak, bo miasto Słupsk jest miastem też na prawach powiatu, czyli wykonuje i zadania gminy i powiatu, to potrzebne byłoby porozumienie. I to porozumienie, ono umożliwiłoby, że do tych linii dopłata byłaby również na terenie miasta. I to są duże sumy w skali rocznej, bo to jest jakieś około miliona złotych straty. No miasto nie chce podpisać z nami takiego porozumienia, twierdząc, że traci gdzieś jakiś tam wpływ na tą komunikację. Natomiast no, porozumienie jest obustronne. W każdym momencie można je wycofać. Poza tym my chcemy zachować te linie, które obecnie funkcjonują, więc nie chcemy w żaden sposób ingerować choćby w siatkę komunikacji miejskiej. Więc no może niezręcznie też się czuję, bo wolę zawsze tutaj chwalić dobrą współpracę i wskazywać te obszary, gdzie ta współpraca rzeczywiście wygląda nieźle. Natomiast no mam żal, jeżeli chodzi o ten konkretny projekt, o ten transport zbiorowy pozamiejski, że tutaj brak tego porozumienia jednak skutkuje tym, że dodatkowe środki nie trafiają do naszego regionu, a przecież one nie trafiłyby nawet do budżetu powiatu słupskiego, tylko one trafiłyby do przewoźników, którzy, bo mamy dwóch takich przewoźników, którzy te przewozy na terenie powiatu słupskiego właśnie na tych liniach użyteczności publicznej świadczą. Brak takiego porozumienia, w zasadzie jednego podpisu, powoduje to, że te środki nie trafiają, a w konsekwencji przecież ten tabor by był jeszcze lepszy. A myślę, że w interesie również samorządu miejskiego, mieszkańców miasta Słupska też jest to, żeby ten tabor autobusowy przemieszczający się po mieście, no, żeby to nie były takie popularne kopciuchy, już nie mówię o tej estetyce, ale o ekologii, tylko żeby to były autobusy z prawdziwego zdarzenia, choćby takie jak te 10 nowych, które za chwilę do nas dotrze o tej emisji spalin Euro 6, czyli już ta najwyższa półka.
Bardzo dziękuję. Z tego co wiem, to też radni miejscy przegłosowali już uchwałę bodajże w 2019 roku, żeby do tego porozumienia doszło jednak z powiatem. Panie radny, dlaczego dalej nie ma tutaj zgody?
No to jest znowu decyzja pani prezydent. No, radni zrobili, że tak powiem, swoje. I tutaj ja bym chciał tylko coś takiego powiedzieć krótko. Gdyby nawet miasto nie miało z tego nic mieć, to dlaczego staje okoniem wobec powiatu, przez co powiat nie może uzyskać tych dodatkowych środków. No przecież nawet gdyby miasto nic nie miało z tego mieć, nic, zero, to jaki problem? Dlaczego? Przecież to nie jest jakiś problem, żeby podpisać taką umowę, żeby zrobić to i żeby to działało, funkcjonowało, żeby milion czy półtora miliona...
Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, żeby panią prezydent o to dopytać.
Jeśli mogę coś powiedzieć.
Jasne. Ale przepraszam, ale na pytania będzie później będzie możliwość, dobrze? Porozmawiania z panem radnym w przerwie. Teraz jeszcze poproszę o zabranie w tej kwestii głosu tutaj przez pana zastępcę wójta, pana Adama Jaśkiewicza.
Szanowni państwo, jeszcze wrócił jednym zdaniem do poprzedniego jakby tematu. Żeby nie było też tak różowo, my już dzisiaj prosimy pana posła Piotra Müllera, mówię o programie rozwoju, jeżeli chodzi o ziemię słupską, żeby w tym programie bardzo szybko, jakby taki byłby pomysł albo taki kierunek, żeby w tym programie znalazły się właśnie środki na, zostały wpisane środki na sfinansowanie tegoż ringu słupskiego. To był jeden z naszych apeli, żeby to dość sprawnie. I myślę, że to tak się zadzieje dość szybko. Więc jakby wracając do tego tematu, jeszcze o którym powiedziałem, rzeczywiście gmina Słupsk, tylko jednym zdaniem, 30 milionów złotych, właściwie wszystkie zadania są albo zakończone, albo rozpoczęte, bo my albo chcieliśmy rozbudowywać szkoły i jedną z nich zakończyliśmy, rozbudowaliśmy, drugą kończymy dokumentację, albo chcieliśmy zrobić drogi i te drogi dawno są zrobione, albo przede wszystkim chcemy przeprowadzić dwa bardzo duże zadania. Jeden to jest właściwie odbudowa zespołu pałacowego w Lubuczewie, który przez półtora roku staraliśmy się pozyskać od pana marszałka, żeby nie został zdegradowany i tam powstanie Centrum Usług Społecznych i to się już rozpoczęło, prace budowlane trwają. I kolejny duży temat inwestycyjny to jest duże z prawdziwego zdarzenia Centrum Kulturalne, centralne miejsce kultury, jeżeli chodzi o gminę Słupsk w Siemianicach. Więc właściwie albo skończyliśmy te zadania, albo jesteśmy na etapie ich realizacji. I kolejnym, tak jak powiedziałem, ring. Natomiast to, o czym pan starosta powiedział, komunikacja zbiorowa, mówimy tutaj o wszystkich liniach, które są nierentowne. To wymagało też pewnego znów porozumienia się wszystkich gmin, bo ten wkład dodatkowy oznacza tak nie mniej, nie więcej zrzucenie się, tak mówiąc wprost, na tą brakującą kwotę, która pozwala na pokrycie różnicy pomiędzy stratą a dopłatą z funduszu przewozów autobusowych. I dzisiaj to, co pan radny mówi, nie ma czegoś takiego jak brak korzyści dla miasta Słupska, dlatego że ideą fix tego pomysłu, a ja akurat jestem zakręconym transportowcem, jest to, żeby mimo wszystko, mimo tego, jakie jest ogólne nastawienie społeczeństwa do tego, żeby się przesiadać na komunikację publiczną, ideą fix jest to, żeby w mieście było mniej samochodów i mniej emisyjnych pojazdów, czyli autobusów, mówiąc najprościej. Stąd też ten Fundusz Dróg Samorządowych i to wspólne nasze porozumienie ma na celu to, żeby po pierwsze, tak jak pan starosta powiedział, siatka połączeń nie była degradowana i obcinana o kolejne kursy, kolejne miejscowości, była utrzymana i tak modernizowana, żeby ten transport ponownie stał się atrakcyjny. My mamy takie dobre wzorce w naszym kraju, gdzie takie związki funkcjonują i gdzie ten transport odbudowany po latach funkcjonowania spowodował, że ludzie się przesiedli do tych autobusów i to jest cel, tak, żeby docelowo tych samochodów było mniej. Myśmy chcieli pójść krok dalej. Myślę, że to kiedyś się zadzieje, czyli mieć możliwość posiadania wspólnego biletu. Tak? To jest kolejny temat, który gdzieś tam przed nami. Natomiast jeśli chodzi właśnie o ten kawałek przejazdu, to tutaj ta różnica jest tylko w tym spostrzeganiu utraty bądź nie utraty kompetencji. I tutaj już odpowiadając na pytanie pana Aleksandra, od razu odpowiem. Niestety tutaj kompetencje, przepraszam, że mówię za Radę Miasta Słupska, ale w mojej ocenie się zamknęły już, bo Rada Miasta Słupska zdecydowała, co chce zdecydować i o czym zdecydowała, jaki jest kierunek, jeżeli chodzi o Radę Miasta. Tutaj rzeczywiście ostatni głos i wykonanie tego zadania leży po stronie prezydenta. I też, tak jak powiedział pan starosta, nigdy nie lubię i dzisiaj też tego nie będę robił, nie będę mówił źle o tej współpracy, bo ona nie jest zła, jest dobra. Natomiast tutaj faktycznie ten konkretny przypadek to jest taki troszeczkę upór niezrozumiały, bo on nie dotyczy ani utraty kompetencji, ani nie dotyczy tego, że tutaj jest jakaś jedna faworyzowana spółka. Tutaj mówimy o wszystkich przewoźnikach, którzy jeżdżą na tych liniach nierentownych, bo to też jest dla nich dzisiaj, szczególnie kiedy mamy sytuację covidową już tak długo, kiedy ten transport jest tak mocno niestabilny, a ilość pasażerów, która jeździ na biletach miesięcznych tak nierówna, to dla nich jest również tak naprawdę zastrzyk pozwalający utrzymać działalność gospodarczą i mimo wszystko modernizować tabor.
Bardzo dziękuję. Panie wójcie, jak jesteśmy jeszcze przy tym transporcie, to mam do pana takie pytanie, ponieważ gmina Słupsk, jak widać, rozwija duże miejscowości przy granicach Słupska, tak zwana sypialnia Słupska. Mówię tutaj o Głobinie, o Siemianicach, Bierkowie. Jak to wygląda? Problemem mieszkańców jest transport, czyli dojazd do Słupska i wyjazd ze Słupska w danych godzinach. W godzinach szczytu. Czy wy jako gmina tutaj prowadzicie rozmowy? Ja rozumiem, że to nie jest tylko sytuacja taka, że tylko nie ma nic, jest granica i nagle powstają domy tak naprawdę do gminy, bo to też się dzieje po stronie słupskiej. Czy wy rozmawiacie jako gmina z miastem lub z innymi jakimiś podmiotami, jak tą sytuację rozwiązać? Mówię tutaj przede wszystkim o trasie na Głobino i trasie na Siemianice. Tak króciutko.
Rzeczywiście nawet i trudne pytanie, choć krótkie, dlatego że ja dementuję zawsze ze swojego punktu widzenia. Oczywiście zgadzam się, że każdy ma, jak już wcześniej mówiłem, prawo do swojego spostrzeżenia sytuacji. Ten problem komunikacyjny poranny, który dotyka również Słupsk, który, tak jak pan radny powiedział, nie jest stosunkowo dużym miastem, który właściwie w ocenie mieszkańców, nie wiem, Trójmiasta nie jest problemem, bo to u was jest tylko kwadrans, tak, tego postoju gdzieś w korku. Natomiast chciałbym jasno powiedzieć, ten problem nie dotyczy tylko i wyłącznie mieszkańców gminy Słupsk. Rzeczywiście jest tak, że gmina Słupsk w ostatnich latach dość mocno zwiększa liczebność, jeżeli chodzi o mieszkańców. Natomiast rzeczywiście nie dotyczy to tylko i wyłącznie mieszkańców Słupska i to jest rola przede wszystkim, żebyśmy sobie w ten sposób na to spojrzeli, bo bardzo często spotykam się właśnie z takim stwierdzeniem, że to właściwie problem gminy Słupsk jest taki, że ma za dużo mieszkańców w najbliższych miejscowościach za granicą administracyjną, która, umówmy się, dzisiaj jest tylko w części administracyjnej, bo ten jakby suburbanizacja regionu, obydwu tych rejonów jest tak duża, że właściwie zaciera się już ta granica w pewnych momentach. Natomiast same działania, jakie mogliśmy i podejmujemy, pewnie, że rozmawiamy z miastem Słupsk o różnych rozwiązaniach. Oczywiście najważniejszym z nich jest to, o czym mówiliśmy, czyli to, żeby powstał Ring Słupska, czyli powstało połączenie komunikacyjne od praktycznie tutaj węzła Głubino do ulicy Słonecznej, dalej do Kobylnicy, bo ten problem przecież korkowania się dotyczy głównie terenów na terenie gminy Słupski i Kobylnica. Natomiast ten potok pojazdów jest bardzo różny i tutaj powiedział pan o Głubinie. Głubino mamy sytuację taką, że korkuje się rano w dół, mówiąc najogólniej, i po południu również w dół. Działania, jakie podjęliśmy, to przede wszystkim rozbudowa komunikacji w taki sposób, żebyśmy mogli zaproponować przewoźnikom zbiorowym transport na strefy przemysłowe. Mamy przecież, wiecie państwo, ulicę Inwestycyjną, mamy starą strefę przy ulicy Przemysłowej na naszym terenie, czy teraz tą rozbudowującą się po terenie miasta, gdzie mamy już jeden konkretny duży zakład. My modernizujemy swoje drogi w taki sposób, żeby w najbliższej przyszłości móc zaproponować właśnie komunikację zbiorową na tych terenach, które dzisiaj obsługuje bardzo dużo tego ruchu pracowników. Takim przykładem jest ulica Przemysłowa, gdzie wydawałoby się kilkaset metrów drogi, a pracodawcy zatrudniają tam już ponad 2000 ludzi. 2-3 lata temu rozpoczęliśmy jako gmina rozmowy i tutaj akurat nasza spółka współpracuje, ale jeden z podmiotów, który tam zatrudnia prawie 1000 pracowników, zdecydował się na to, żeby z takich miękkich działań na szybko umożliwić pracownikom dojazd autobusami do zakładu pracy. I to jest podstawowy nasz cel. Między innymi stąd też ta inwestycja po drugiej stronie strefy, czyli ulica Inwestycyjna, gdzie z założenia były takie, że komunikacja miejska, akurat ta, która jeździ na ulicę Gdyńską, będzie obsługiwała ten teren, co z jednej strony miało być bardzo atrakcyjnym zastrzykiem, jeżeli chodzi o ofertę dla samej komunikacji, natomiast przede wszystkim miało spowodować, że pracownicy nie będą dojeżdżali do pracy samochodami, tylko będą dojeżdżali do pracy autobusami, co zresztą bardzo dobrze widać na strefie Rędzikowo-Wieszyno, gdzie odkąd te autobusy tam wjeżdżają, ilość samochodów zaparkowanych na chodnikach spadła prawie do zera. To jest jakby działanie po stronie gminy, natomiast jeżeli chodzi o takie wspólne rzeczy, no to po stronie Siemianic udało się w różnych standardach, ale jednak mimo wszystko tam brakuje kawałeczek, zrobić alternatywne połączenie równoległe do drogi wojewódzkiej z Siemianic do Słupska, czyli ulicą Rybacką, dalej ulicą Sportową. Dzisiaj rozmawiamy o wspólnym połączeniu ulicą Łotewską, bądź jedną z tych na osiedlu, jak ja to nazywam, skandynawskim w Słupsku, przy ulicy Owocowej i dalej do ulicy Miejskiej. Natomiast po stronie samej drogi wojewódzkiej nie ma za bardzo alternatywy, dlatego że ta droga no nie ma szans na rozbudowę, przebudowę i na to, żeby ten ruch komunikacyjny przejęła w jeszcze większym stopniu, więc my musimy doprowadzić do takiego rozwiązania, jak powiedziałem. Z jednej strony na dziś jakieś alternatywne połączenia, które powodują, że w przypadku zakorkowania się głównej ulicy mieszkańcy już chętnie korzystają, bo ja codziennie widzę, jak rano koło mojego urzędu potok pojazdów się porusza, więc ci, którzy już poznali te drogi, jeżdżą po prostu w taki sposób. Natomiast przede wszystkim myślę, że szybka realizacja tych połączeń w ramach ringu, gdzie tak jak powiedziałem, my już chcemy zabezpieczyć środki, żebyśmy w przyszłym roku mogli rozpocząć i kontynuować przygotowanie dokumentacji technicznej, a później w miarę sprawnie wybudować te dwa, przede wszystkim odcinki, które odciążą z naszego punktu widzenia te dwa wyloty, czyli na Ustkę i na Siemianicę i oczywiście te połączenie do góry, żeby odciążyć Głubino.
Bardzo panu dziękuję i tak jak tutaj pan już wspomniał, tutaj idziemy do kolejnego tematu, problemu można powiedzieć, zacieranie granic. Wczoraj tutaj był gościem naszym pan zastępca pani prezydent, pan Goliński. Stwierdził, że miasto Słupsk jest miastem kompaktowym, czyli występuje w nim zrównoważony rozwój. Wykorzystywane są wszelkie przestrzenie tak naprawdę, żeby ten rozwój był zrównoważony. No i właśnie chodzi o tą przestrzeń. No, tak jak my mieszkańcy tutaj regionu Ziemi Słupskiej widzimy, że tej przestrzeni w mieście już nie ma. Powstaje ogromne osiedle zachodnie. Tutaj w stronę Siemianic również nowe osiedla w granicach miasta powstają. No i cały czas pojawia się ten pomysł wrzucany, czyli poszerzenia granic miasta. Jak tutaj, panie radny, jak tutaj wy jako klub, jako Rada Miasta do tego podchodzicie? Czy są jakieś rozmowy w tym temacie prowadzone i jak to wygląda tutaj ze strony miasta?
Jest. W Radzie Miasta mamy grupę radnych, która opracowuje, zbiera materiały, pracuje nad tym pomysłem o poszerzeniu miasta. Myślę, że wyniki jakieś, myślę, że niebawem powinniśmy poznać.
Jakie jest pana prywatne zdanie w tej kwestii?
Co ja będę tutaj panu staroście i panu wójtowi mówił? Mieszkańcy Słupska chcieliby powiększyć miasto. Chcieliby, żeby miasto się powiększyło. I tutaj, nie powiem, Ameryki nie odkryję. No, każdy by chciał, żeby region rósł w siłę, ale region, to jest miasto. Bez miasta nie byłoby nic. Byłoby, ale nie byłoby to, czego chcemy. Jeżeli my mamy jako region dążyć do konkurowania z największymi, najsilniejszymi, dzisiaj to może się wydawać śmieszne, żeby gdzieś konkurować z Trójmiastem. Ale możemy być największą jakąś taką poza Trójmiastem, aglomeracją. Możemy, nie wiem, myślę, że to są też największe możliwości też pozyskiwania środków z zewnątrz później i tak dalej. Ja tutaj to chyba nie powiem nic więcej mądrego.
Czyli jest pan na tak.
Oczywiście, tutaj zdecydowanie. Tutaj myślę, że każdy mieszkaniec miasta zdecydowanie jest za tym, żeby poszerzyć granice miasta.
Dziękuję bardzo. Ja tutaj pana wójta zostawię sobie na końcu, bo jest najbardziej zainteresowany akurat tą kwestią, ponieważ gmina Słupsko najbardziej zostanie tym, jeżeli do tego dojdzie, dosięgnięta. A jak tutaj do tego podchodzi starostwo? Jeżeli chodzi o to poszerzenie, to wiadomo, że są dwa kierunki tylko. Albo zostanie zmniejszona jakby powierzchniowo gmina Kobylnica, albo gmina Słupsk, czyli jakby tutaj partnerzy w ramach powiatu. Jak tutaj pan to widzi, pan starosta? Proszę.
Z punktu widzenia jakby pełnionej funkcji i z punktu widzenia zamieszkania, to oczywiście powinienem być totalnie przeciw. Natomiast myślę, że tak wypośrodkuję, w związku z tym, gdzie siedzę, pomiędzy panem radnym z miasta i panem wójtem z gminy Słupsk, który pewnie będzie miał też swoje jednoznaczne zdanie na ten temat, to myślę, że warto spojrzeć też na to, co się dzieje w Polsce. Tak? Te tendencje do tego, że ludzie przemieszczają się z większych miast na obrzeża, to jest tendencja, która przecież nie dotyczy tylko i wyłącznie Słupska, ale praktycznie całego kraju, czy nawet całej Europy. I też jestem w stanie zrozumieć te argumenty, tak? Bo rzeczywiście, jeżeli ktoś mieszka 2 kilometry czy kilometr za granicą administracyjną miasta, ale jest zameldowany i zamieszkuje na terenie właśnie podmiejskim, to ten choćby podatek dochodowy od osób fizycznych, które osoby pracujące płacą, on trafia do gminy, na terenie której on mieszka. Tak? Natomiast z drugiej strony on pewnie korzysta z tej całej infrastruktury miejskiej, tak? I jestem w stanie zrozumieć, że nie do końca jest to fair, czy tak, jak powinno być. Być może jakaś zmiana systemowa, która regulowałaby to w nieco inny sposób, może jakieś właśnie rozwiązania pośrednie, czyli liczyłoby się również nie tylko miejsce zamieszkania, ale na przykład miejsce, gdzie się pracuje, miejsce, gdzie dzieci chodzą do szkół, czy korzystają z tej dodatkowej infrastruktury. Oczywiście subwencja oświatowa idzie za uczniem, ale zdajemy sobie też sprawę z tego jako samorządowcy, że tak czy inaczej do tej subwencji oświatowej, czy w ogóle do oświaty dopłacamy. Tak? Więc rozumiem te argumenty miasta, które świadczą o tym, że jest ta potrzeba o rozszerzaniu się. Natomiast te przykłady z Polski, miast, które się rozszerzyły, są różne, tak? Są takie, gdzie rzeczywiście był ogromny konflikt. I wtedy, gdy jest konflikt, to widzę, że przeważnie do tego rozszerzenia nie dochodzi, a jednak tutaj w Słupsku sposób prowadzenia tych konsultacji i też jakby ta postawa mieszkańców jest bardzo mocno skierowana na to, żeby jednak
zostać w tych gminach, w obrębie tych gmin, w których ci mieszkańcy są. A są przykłady też pozytywne w Polsce takie, gdzie to sami mieszkańcy tych obrzeży chcieli być w miastach. Tutaj z jakichś powodów jednak ci mieszkańcy wolą być na terenie właśnie obecnie obowiązujących tych podziałów administracyjnych i tutaj też należy się zastanowić, dlaczego tak jest, a nie inaczej. Myślę, że też taki przykład z tego roku, Chełm, takie miasto i gmina Chełm, tam był też konflikt na temat tego rozszerzenia. W końcu prezydent Chełma złożył wniosek do Rady Ministrów czy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, bo nie pamiętam dokładnie, jaka tam jest procedura, ale do którejś z tych organów, gdzie chciał przyłączyć 7 sołectw z terenu gminy. I no, oczywiście był wielki konflikt, mieszkańcy protestowali i proszę sobie wyobrazić, że wójt z prezydentem siedli do stołu i podpisali chyba 2 czy 3 tygodnie temu porozumienie, na podstawie którego tego porozumienia miasto Chełm wchłonie tereny, które są niezurbanizowane, niezamieszkane przez mieszkańców, ponieważ prezydent zgodził się z argumentem wójta, który stwierdził, no ale my tak dużo zainwestowaliśmy w ten teren, tak, mieszkańcy też nie chcą być wchłonięci przez miasto, więc no może porozmawiajmy, dogadajmy się w inny sposób i tam takie...
Czyli warto rozmawiać.
Czyli są jakieś być może inne możliwości niż tego typu właśnie takiego siłowego włączania tych terenów, szczególnie z mieszkańcami, którzy nie zawsze sobie tego życzą.
Wiem, że też się pojawiły uchwały Rady Gminy Słupsk, Wiejskiej Słupsk i Gminy Kobylnica, które krytycznie się do tego ustosunkowały. Jak tutaj pan jako zastępca wójta to się odniesie? I jeżeli doszłoby do jakiegoś ewentualnego przyłączenia, nie wiem, czy sołec z gminy Słupsk, ile to będzie kosztowało mieszkańców obecnie gminy Słupsk? Czy są już jakieś wyliczenia? Jak to w ogóle wygląda?
Rzeczywiście zostawił pan sobie mnie na koniec i to jakby zrozumiałe, natomiast bardzo trudnego tematu dotykamy, dlatego że tak jak może po kolei spróbuję odnieść się do każdej kwestii. Jeżeli chodzi o to, o czym mówił pan radny, myślę oczywiście na tym etapie, kiedy ten dokument, czy te uwagi, czy te spostrzeżenia tej grupy radnych będą już sformalizowane, my się na pewno do tego odniesiemy. Oczywiście intencjonalnie każda rada z gmin Kobylnica i Słupsk po tym, jak to się zadziało, trzeci raz można powiedzieć, tak, takie uchwały podjęła. Natomiast mówimy o bardzo trudnym temacie i niczego nowego tutaj nie powiem, jeżeli chodzi o stanowisko gminy Słupsk, dlatego że ono w pierwszym przypadku, bo to przecież każdy z prezydentów ówczesnych jakby próbował robić, i tak jak powiedział pan starosta, nie jesteśmy wyjątkiem, dlatego że w każdym jakby rejonie kraju są i będą gminy obwarzankowe, bo one zawsze będą. Bo zobaczmy, że ten podział administracyjny jest taki, a nie inny i zawsze w którymś momencie spotkamy się z gminą obwarzankową. Chcielibyśmy, czy nie, tak będzie. Natomiast jakby wracając do tego, my stoimy na stanowisku, czy jesteśmy takim, że to mieszkańcy powinni mieć decydujące zdanie gminy, która ma zostać przejęta. I tak to się odbywało poprzednim razem. Rzeczywiście taki pan starosta powiedział. I tak to też jest ogólnie w Polsce, że w tych referendach po stronie miast z reguły frekwencja jest stosunkowo niska i udział społeczeństwa również, natomiast po stronie tych sołectw, które mają być wchłonięte, a nie chcą być wchłonięte, bo to też trzeba jasno powiedzieć, to tam frekwencja jest bardzo wysoka, bo z reguły blisko 100% i w takiej samej jakby frekwencji w procencie jest to stanowisko na nie. Natomiast my dzisiaj to też zauważamy, o czym powiedział pan starosta, że te poprzednie próby no, podzieliły miasto i gminę, szczególnie w takich społecznych jakby społecznych odczuciach pomiędzy mieszkańcami, w mojej ocenie już skrajnie niskich, ale jednak gdzieś tam się pojawiających jeszcze w opinii społecznej, że wy jesteście z powiatu, my z miasta i tak dalej. Natomiast oczywiście, że jesteśmy na nie, to nie odkryłbym niczego nowego, natomiast skąd to też się bierze? Właśnie z tego, co powiedział pan starosta, jeżeli spojrzymy na to, o jakich terenach mówimy, to bardzo mało jest terenów, które nie są dzisiaj zainwestowane i nie są dzisiaj zurbanizowane czy rozbudowane i stąd też możliwości rozwojowe miasta tam za wielkie nie są, oprócz tego, że dochodowość wzrośnie. Natomiast my patrzymy na to szerzej. Tak jak powiedziałem, odniesiemy się do tego wszystkiego na odpowiednim etapie. Natomiast jak spojrzymy na cały problem, to o czym powiedział pan starosta, problem samego tej samej procedury, to proszę zauważyć, że ustawa o samorządzie gminnym od lat nie zmieniana w tej materii, dzisiaj ma wiele takich luk, których nie powinno być. I my jako członek Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej gdzieś mieliśmy przyjemność na niektórych komisjach wspólnych rządu i samorządu uczestniczyć w takich rozmowach, gdzie pojawiały się pewne konkretne spostrzeżenia co do niezbędnych zmian. Bo jeśli nawet popatrzymy na to z punktu widzenia takiego proceduralnego, to proszę zobaczyć to, co pan zapytał. Ja na to pytanie nie odpowiem. Dzisiaj nie ma mechanizmów prawnych, które mówią o tym, w jaki sposób oszacować koszt takiej zmiany, w jaki sposób... Dzisiaj mamy się dogadać, tak mówi ustawa, więc jeżeli się nie porozumiewamy, to nie dochodzi do porozumienia, to właściwie strona przejmująca decyduje o warunkach. Więc dzisiaj nie wiemy tak naprawdę, nie mamy mechanizmów, a powinniśmy mieć do tego, jak szacować prawnie, zobowiązać przejmującą stronę do tego, żeby jak oszacować przejęcie majątku, utrzymanie tego majątku, przejęcie praw i zobowiązań. Jest tego bardzo dużo. Tak dzisiaj tak naprawdę nie ma takiego mechanizmu, który powie, w jaki sposób to oszacować, jak to policzyć i na jakim etapie powinniśmy się za to rozliczać. Więc dochodzi ten problem właśnie finansowy dotyczący już wybudowanego majątku, ale też zobowiązań, bo zobaczcie, że może dojść do takiej sytuacji, że sołectwo Rędzikowo będzie w mieście, ale szkoła w Rędzikowie nie będzie szkołą miejską. Więc takich przykładów jest mnóstwo. Nie ma ochrony prawnej, jeżeli chodzi o sądową część. Nie można się do tego odwołać, ale przede wszystkim nie ma też przesłanek negatywnych, które mówią o tym, że administracyjnie, jeżeli dochodowość danej gminy spadnie o jakiś konkretny procent, to takiej zmiany nie może być. I tutaj jakby padł przykład Chełmu, tak, to możemy spojrzeć w drugą stronę. Dzisiaj Związek Powiatów Polskich bodajże apeluje taką zmianę, bo miasto Opole chyba jest w takiej sytuacji, gdzie gmina konkretnie jedna ościenna przez kilka lat straciła bardzo dużą część swojego dochodu, jest to mała gmina, a z drugiej strony została ze swoimi zobowiązaniami, więc tych prawnych tematów jest bardzo dużo, tak, bo z jednej strony mamy mieszkańców, którzy nie chcą przejść, a z drugiej strony mamy samorząd, który z jednej strony przejmujący ma zyskać na tym, natomiast nie ma mechanizmów, które mówią o tym, w jaki sposób ten, który traci te tereny, ma uzyskać stosowną rekompensatę. To jest ze strony prawnej. Natomiast jak powiedziałem, nasz punkt widzenia jest inny i ja bym raczej chciał, żeby te granice administracyjne nie były przedmiotem sporu, a bardziej żebyśmy jednak na polu współpracy, o którym, jeżeli będzie dzisiejsza mowa, można poopowiadać, bo tych takich zadań, które realizujemy razem, jest mnóstwo i one nie wynikają z podziałów administracyjnych, nie wynikają z jakichś innych rzeczy, wynikają z potrzeby bieżącej, tak? Bo współpracujemy na linii odpadów, na linii ścieków, no można o tym mówić dużo, tak? Mieliśmy MOW, mamy dzisiaj ZIT, tak? Jeżeli będzie mówi okazja, można o tym szeroko bardzo rozmawiać, natomiast ta współpraca codzienna jest, no bo przecież prowadzimy wspólne schronisko, tak? No mnóstwo rzeczy, komunikacja miejska, która funkcjonuje również na terenach gminy, więc tych przestrzeni do wspólnej współpracy jest dużo, natomiast ja uważam przede wszystkim, że żeby w ogóle do takiego procesu dochodziło, to oprócz tych zmian prawnych, które są konieczne, żeby to unormować, to przede wszystkim odpowiednie wyedukowanie i poinformowanie wszystkich stron spowoduje, że no nie będzie narastał jakiś wewnętrzny konflikt, bo znamy te, ja nie daję to jako dobry przykład, ale znamy te przykłady komentarzy po każdym wypadku drogowym, czy w mieście, czy na terenie powiatu, jaka była ilość literek na tablicy rejestracyjnej, tak? Kto jak umie jeździć i tak dalej, więc to są tylko przykłady takie bardzo skrajne, ale tak jak powiedziałem, wiadomo było, że do tego może kiedyś dojść, bo to jest ryzyko każdej gminy takiej jak nasza, czy jak gmina Kobylnica. Natomiast my do tego się odniesiemy wtedy, kiedy będzie taka potrzeba. Ale mam nadzieję, że tak jak wcześniej, no ten głos społeczeństwa będzie najważniejszy.
Czyli tak jak puentując tutaj, trzeba rozmawiać i myślę, że
robić to bezkonfliktowo.
Samorządy dojdą do jakiegoś konsensusu dla dobra ogółu, bo mówię, miasto i powiat to jest jeden urząd. W przerwie proszę wtedy porozmawiać. Tak. Ale przepraszam bardzo. Ale to nie jest dyskusja studencka w tym momencie, tylko kongres. Dziękuję bardzo. Nie wiem. Przepraszam bardzo, ale no nie będziemy dyskutować. Tutaj już będziemy powoli kończyć, bo czas nas goni, ale kusi mnie jedno pytanie, ponieważ do pana radnego, tak zwane dwumiasto. Ja pamiętam, byłem młodym chłopakiem, To był bodajże 2003 rok. Było porozumienie między samorządem Słupska i samorządem Ustki w ramach dwóch miasta. I jak to w ogóle wygląda? Czy to w ogóle żyje? Czy to umarło śmiercią naturalną? Jak to teraz funkcjonuje?
Znaczy, Dwumiasto to było takie, najpierw to były gdzieś lata 70., gdzie inżynierowie myśleli o tym, żeby rozbudowywać Słupsk w stronę północy, Ustkę w stronę południa i kiedyś to połączyć. Wtedy byłoby Dwumiasto. No to nie wyszło, tak? Bo Słupsk gdzieś tam w stronę zachodnią.
Czy są dalej jakieś działania w tym
tak
kierunku?
Później w tym 2003 roku włodarze miast na statku podpisali umowę, która doprowadziła do tego Dwumiasta. Z tym, że proszę Państwa, jeżeli mamy derby Trójmiasta, to wszyscy wiedzą, kto gra w derbach Trójmiasta. Nie ma czegoś takiego jak derby Dwumiasta. Nigdy nie będzie. Niestety. To nie działa. Zostało zorganizowanych kilka imprez. Jeden prezydent porobił sobie zdjęcia, a później przyszedł drugi prezydent, porobił sobie zdjęcia, gdzieś tam ładnie wyglądał, jak siedział w Ustce. Ale to nie działa. Z tego nie ma nic. Nic. Nie wiem, można by zrobić Dwumiasto. Z Kobylnicą można by zrobić Dwumiasto, tak? No bo graniczymy, jesteśmy blisko i tak dalej. Ustka jednak jest oddalona od miasta i nie widzę tutaj jakiegoś takiego Dwumiasta, ale mamy teraz zbudowaną drogę ze Słupska do Ustki. Będzie droga rowerowa ze Słupska do Ustki. Będzie można pojechać rowerem. Będę jechał rowerem, to mnie lusterkiem nikt nie zahaczy, będzie bezpiecznie. Więc jakiś rozwój obu miejscowości wspólny, on gdzieś tam jakiś jest.
Musi być,
ale on, tak, ale on nie jest jakiś taki. Ludzie nie żyją tym, jakby to powiedzieć. Politycy, gdzieś jakiś samorząd, gdzieś ktoś, ale ludzie tym nie żyją. Ludzie wiedzą, że jest Ustka jest koło Słupska, Słupsk jest koło Ustki i to tyle.
Okej, okay, bardzo panu dziękuję za tę odpowiedź. Przepraszam bardzo. To nie jest... Przepraszam bardzo, albo pan... Akademia Pomorska, jesteśmy tylko na terenie Akademii Pomorskiej, to nie jest dyskusja studencka.
Ale każda dyskusja polega na tym, żeby dać prawo głosu.
To nie jest dyskusja, to jest debata.
Co to komuna bliższa, proszę pana? No jak się pan zachowuje? No co to jest?
Jeszcze... Jeszcze... Przepraszam bardzo, wyjdzie pan czy... Ale przepraszam. Albo pan wyjdzie, albo wezwiemy policję, bo... Wyjdzie pan sam, czy...
Dobra, prowadzę.
I kończąc jeszcze, mam takie tutaj pytanie już puentujące. Jakie mają panowie plany na najbliższe 2-3 lata, jeżeli chodzi o wspólną współpracę samorządu w obrębie powiatu, czyli tą współpracę z gminami, tymi 8 wiejskimi, jak dobrze pamiętam, tak? Jest 8 gmin wiejskich, jedna gmina miejsko-wiejska i jedna gmina miejska w ramach powiatu. I dalej idą współpraca powiatu z miastem. Jakie są plany, jak to ogólnie wygląda? Mówię, w tej perspektywie 2-3-letniej, no bo odnoszę się tutaj do kadencyjności. Dziękuję bardzo. Może pan starosta.
Tak, dziękuję bardzo. Padło pytanie o tą
Proszę współpracę o spokój.
I te plany na najbliższe lata. Myślę, że to jest kontynuacja tych pozytywnych działań, które mają miejsce. Myślę, że jak był tutaj poruszony dzisiaj temat tego programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych ziemi słupskiej, tego programu, który jest w związku z tarczą, to warto też wspomnieć o tym, że to jest program, który ma być realizowany do roku 2024. Natomiast ta tarcza dalej będzie na naszym terenie, więc ten argument też mamy w ręku, że jeżeli w tym okresie było to dodatkowe wsparcie, tarcza dalej będzie funkcjonowała, dalej te obostrzenia wynikające z tych umów będą obowiązywały, no to na pewno będziemy zamierzali dalej lobbować za tym, żeby ten program był kontynuowany i żeby kolejne pieniądze, choćby na inwestycje, trafiały do naszego regionu. Oczywiście ten związek, który powołujemy go dzisiaj po to, żeby składać wnioski w ramach tego programu inwestycji strategicznych, ale jesteśmy przededniu też tej nowej perspektywy europejskiej. Tam być może też będą okazje do tego, że beneficjentem, czy w tych programach krajowych operacyjnych, czy w tym regionalnym naszym tutaj wojewódzkim będzie taka sytuacja, że beneficjentami będą mogły być właśnie związki jednostek samorządu terytorialnego, więc też będziemy chcieli ten nowy byt wykorzystać. A jak tak mówię o takiej przyszłości, to też no, taka idea, o której no, dużo mówię, ale na razie z niej jeszcze mało wynika, ale uważam, że jesteśmy na takim etapie, że taki wspólny twór, właśnie nie wiem, czy w formie związku, czy w formie jakiejś spółki celowej, do promocji turystyczno-gospodarczej regionu, to byłaby to też taki naprawdę strzał w dziesiątkę, bo stosunkowo niewielkie koszty, a dzisiaj jesteśmy na tym środkowym wybrzeżu, no rzeczywiście z dala od Szczecina, z dala od tej aglomeracji trójmiejskiej. Natomiast w perspektywie kilku lat zostanie wybudowana droga ekspresowa S6, wspomniana droga krajowa 21 ze Słupska do Ustki. Więc rzeczywiście nasz potencjał, bo naszym głównym problemem jest przede wszystkim właśnie ta dostępność komunikacyjna. Ta dostępność komunikacyjna będzie o wiele na wyższym poziomie. I uważam, że taki twór, który z jednej strony promowałby gospodarczo ten region, ściągałby inwestorów i profesjonalnie by się tym zajmował, z drugiej strony też ta promocja turystyczna, bo przecież pomimo słuchajcie, tej słabej dostępności komunikacyjnej, też tych takich niepewnych czasów, no przecież to widać, co się dzieje nad Polskim Morzem, nad naszym wybrzeżem w Ustce, w gminie Ustka, nawet już gmina Smołdzino, tam tych turystów przybywających w okresie letnim była rekordowa liczba, więc jesteśmy naprawdę regionem predysponowanym do rozwoju właśnie w tych sferach. I uważam, jakbyśmy właśnie również wspólnie z gminami, ale tutaj bezwzględnie jest potrzeba współpraca z miastem, bo zgodzę się tutaj z radnym Łukaszem Jaworskim, że miasto musi być taką siłą napędową całego regionu. Tak? I to też, co mówiłem na tym wręczeniu tych czeków z okazji programu inwestycji strategicznych, że te inwestycje, na które pozyskało miasto pieniądze, ja się z nich podwójnie cieszę, bo one są ważne z punktu widzenia całego regionu. I naprawdę nie chciałbym też, żeby z tej dyskusji gdzieś ktoś taki wniosek, żeby powstał, że my jako samorządowcy powiatowi to najchętniej byśmy gdzieś tam, pojawiło się ten wyraz konkurencja z miastem, czy jakaś rywalizacja. Ja myślę, że jest zupełnie odwrotnie. My, mieszkańcy powiatu, może mamy to jeszcze bardziej zakorzenione. Ja jestem od urodzenia mieszkańcem powiatu słupskiego. Wcześniej mieszkałem na terenie gminy Kępice, w tej chwili mieszkam na terenie gminy Kobylnica. Ale miasto Słupsk zawsze było dla mnie takim no, niezwykle istotnym miejscem. Tak? Praca, tak? Do której się dojeżdżało. Tak? Jakimś takim centrum też no, handlowym, centrum rozrywkowym. Tak? Więc myślę, że my jakby czujemy taką potrzebę jako samorządowcy powiatowi, że rozwój miasta jest w interesie, rozwój miasta Słupska jest w interesie również naszym i te płaszczyzny współpracy, te niektóre pozytywne, o których tutaj
o wielu też nie zdążyliśmy powiedzieć.
W szczególności te zewnętrzne, bo potrafimy razem zalobować z jakimś pozytywnym rozwiązaniem, czy ubiegać się o jakieś środki. To umiemy robić. Myślę, że jeżeli na wyższy poziom wzniesiemy tą współpracę wewnętrzną, tak, przy tym transporcie publicznym, o którym dzisiaj powiedzieliśmy, być może właśnie przy ściąganiu wspólnie środków na inwestycje, to jestem przekonany, że zyska na tym tylko i wyłącznie region i mieszkańcy zarówno miasta Słupska, jak i powiatu słupskiego.
Bardzo, bardzo dziękuję, panie starosto. Teraz poproszę taką króciutką wypowiedź pana wójta. Przepraszam pana bardzo. Ja panu nie przeszkadzam, proszę też panu mi nie przeszkadzać. Dziękuję bardzo.
Ja myślę, że tutaj już pan starosta właściwie bardzo dobrze to wszystko podsumował i słusznie, bo tak jak zakładamy i nie taki był cel dzisiejszego spotkania, żebyśmy stąd wyszli z przeświadczeniem, że tutaj się boksujemy, konkurujemy, a nie współpracujemy. Natomiast ja do tego podejdę zadaniowo, bo o tej szerokiej współpracy już powiedzieliśmy, pan starosta podsumował, natomiast co najbliższe lata, to jeżeli chodzi o powiat, to myślę, że związek. I to jest podstawowy chyba cel, oprócz tych, które się dzisiaj dzieją, bo przecież od dawna wspólnie modernizujemy drogi, czy współfinansujemy te modernizacje. Natomiast jeżeli chodzi o miasto, to myślę, że oprócz tych zadań, które dzisiaj nas łączą i one łączą nas partnersko już na wiele lat do przodu, to przede wszystkim kontynuacja MOF-u, czyli dzisiaj to są już ZIT-y, gdzie my już jesteśmy na konkretnych etapach konkretnych nazw inwestycji czy konkretnych planów jako region, gdzie Słupsk jest naturalnym liderem.
Strategia, prawda,
tak,
rozwoju.
Tak, naturalnym liderem. No to przede wszystkim myślę, że największym takim wspólnym celem jest to właśnie, żebyśmy wylobowali i przeprowadzili te inwestycje związane z ringiem. To jest, myślę, najważniejsza rzecz, bo tak jak powiedziałem, my dzisiaj już zaproponowaliśmy współfinansowanie. Nie mają dzisiaj jeszcze żadnych jakby rządowych rozwiązań, jeżeli chodzi o już program. To zaproponowaliśmy to rozwiązanie, żebyśmy wspólnie w połowie pokryli koszty wykonania dokumentacji technicznej od ulicy Bałtyckiej do Rędzikowa, tych dwóch odcinków. Idąc nawet dalej, zaproponowaliśmy, żebyśmy to my jako gmina, odciążając troszeczkę partnera na odcinku Bałtycka Siemianice, byli inwestorem, czyli żebyśmy to my tą inwestycję zrealizowali, poprowadzili, więc myślę, że to jest najważniejszy cel, bo to wszystko, co wcześniej powiedziałem, sprawa wodociągów, sprawa zagospodarowania odpadów, transportu, tych wspólnych inwestycji drogowych drobnych, to myślę, że tutaj to jest najważniejsze, czyli ZIT i budowa ringu.
Jasne. Bardzo dziękuję. Jeszcze króciutko pan radny.
Tak,
kończymy.
Proszę państwa, droga S6, ring, droga do Ustki. My rozwijamy się, mamy szansę rozwijać się naprawdę szybko. Tylko musimy wykorzystać tą szansę, która nam jest dawana.
Bardzo państwu dziękuję. Niestety nie zdążyliśmy wszystkich tematów poruszyć, które tutaj łączą, dzielą i łączą, ale no przede wszystkim łączą tutaj samorządy ziemi słupskiej. Bardzo państwu, panom dziękuję za merytoryczną, myślę, rozmowę. Naszym gościem był tutaj pan starosta słupski Paweł Lisowski, zastępca wójta gminy Słupsk, pan Adam Jaśkiewicz i pan Łukasz Jaworski, radny Rady Miejskiej w Słupsku. A ja nazywam się Kamil Patnowski, Fundacja Lex Humana, moja skromna osoba. Dziękuję bardzo.